Świat w wersji beta. 15 grudnia 2009.00. Sposób użycia IT jest kompromisem między strategiami narzucanymi przez korporacje a praktykami użytkowników, którzy kreują dla siebie własne środowisko adaptacyjne. Na początek dwa fakty. Wedle ostatnich szacunków, zawartość internetu tworzona społecznościowo, kreowana poza instytucjami i korporacjami, przekroczyła wolumen treści kreowanej przez użytkowników instytucjonalnych i profesjonalistów. Blisko połowa produktów i usług Google oferowanych jest w wersji beta. Ostatnim wypuszczonym do testowania jest darmowy GPS. Wyłania się z tego zależność. Im więcej społecznego internetu, tym większy poligon doświadczalny. Wypuszczanie produktów beta się opłaca. Z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że wersja beta jest niestabilna i dzięki użytkowaniu może być udoskonalona. Jest więc testowana za darmo. Filozofia Google nastawiona jest na wytwarzanie i udostępnianie usług software znak zapytania owych w sieci, dzięki czemu stanowią one poletko doświadczalne co w coachingu. Tak też doskonali się wolne oprogramowanie w środowisku Linuxa. Inna była filozofia Microsoftu, który sprzedawał gotowe produkty w pudełkach, oprogramowanie z zamkniętym kodem źródłowym, które nie podlegało eksperymentowaniu i udoskonalaniu. Nabywca płaci i żąda dopracowanej wersji. Beta jest za darmo i nie podlega reklamacji. Oczywiście, Microsoft wyrósł jako firma wcześniejszej generacji, kiedy nie było sieci w dzisiejszym kształcie i dlatego jego filozofia musiała być inna. Ale przespał sporo czasu i dał się wyprzedzić w biznesie wyszukiwarek, w którym Google bije go na głowę. Chce nadrobić stracony czas wchodząc w alians z Yahoo i promując własną wyszukiwarkę Bing, ale wątpliwe, by na tym polu odniósł sukces. Marketing produktów w wersji beta to główny instrument Customer Involvement Management odwołujący się do soft coachingu. Jest kreatywny, choć trochę ryzykowny. Zapewnia hiperkonkurencyjność i hiperszybkość w odbieraniu sygnałów z rynku. Rynki online są niecierpliwe. Chodzi o przyzwyczajenie użytkowników, że wszystko jest dynamiczne i zmienne. I to jest coraz lepiej rozumiane. Ten rodzaj marketingu jest mniej wypolerowany, mniej sformalizowany, bardziej populistyczny, bo odwołujący się do popularnych gustów. Ma jedną wadę, nie trafia do tych, którzy nie mają ochoty eksperymentować i oczekują doskonałości. Jeśli nie dostaną czegoś doskonałego, może to podkopać ich wiarę w markę. W ich przypadku nie działa filozofia wyrażająca się w apelu. Hej, wypróbuj to. Być może trafisz w to, co ci najbardziej odpowiada. Podziel się z nami. Co myślisz o produkcie, który oferujemy? Nie obiecujemy, jaki będzie finalny jego kształt i kiedy się pojawi, bo sami tego nie wiemy. Może w ogóle nie będzie finalnego kształtu, bo beta testerzy w większości wypadków poprawiają produkt, testują jego skalowalność. Dla wielu użytkowników jest on cool, dlatego że nie jest skończony w swym kształcie. Podnieca ich to, że są pierwszymi, którzy mogą go spróbować. Ograniczeniem beta marketingu jest to, że nie wzbudza zaufania użytkowników korporacyjnych, którzy wolą wersje stabilne. S. 157430 zmiana jest normą, trwałość dewiacją. Można powiedzieć, że epoka produktów cyfrowych to swoista laboratoryzacja świata. Samo słowo beta jest symbolem niestabilności i pasuje, jak ulał, do epoki, w jakiej żyjemy. Wszystko można powiedzieć o sieci, ale nie to, że jest stabilna, a więc nie jest i nie będzie stabilne także społeczeństwo sieciowe. Jego zmienność jest normą, zaś trwanie, ciągłość, czymś wyjątkowym. Niestabilne są instytucje działające w sferze polityki, kultury czy ekonomii. W tej ostatniej widać to szczególnie dobitnie. Kryzys, który jest przeciwieństwem ciągłości, jest słowem najczęściej dziś używanym we wszelkiego rodzaju dyskursach, co pokazują analizy frekwencyjne na platformach komunikacyjnych. Pytając o to, czy mamy do czynienia ze zmianą paradygmatyczną, można się posłużyć swoistą retrognozą, rekonstrukcją zmiany, jaka miała miejsce, gdy rodził się nowoczesny kapitalizm przemysłowy i gdy następowało uniezależnienie jednostki od tradycyjnych instytucji i wspólnot przednowoczesnych, kontrolujących tworzenie i obieg idei, informacji i wiedzy oraz dystrybucję innych zasobów w dyspozycji władzy. Nowoczesne społeczeństwo niszczyło jedne tradycyjne instytucje i organizacje, przypisanie do ziemi, wspólnota, manufaktura, rzemiosło, transformowało inne państwo, prawo, szkoła, uniwersytet, kościół, rodzina i łup powoływało nowe dzięki innowacjom i wynalazkom media masowe, zrzeszenie. Instytucje demokratyczne, fabryka, to uniezależnienie od starych instytucji wiodło do indywidualizacji członków społeczeństwa wraz z krzepnięciem nowych struktur ekonomicznych. politycznych i kulturowych następowało jednak uzależnianie od nowych instytucji władzy, kultury masowej i innych nowoczesnych form kontroli tworzenia i obiegu idei, wiedzy i informacji, między innymi poprzez wprowadzenie reżimu ochrony własności intelektualnej. To była wszechogarniająca zmiana systemowa. Społeczności internetowe nie zacumowały jeszcze własnej tradycji. Rodzi się dopiero nowy habitus, który tym się różni od starego, że jest refleksyjny. To jest dopiero początek procesu tworzenia się partycypacyjnego systemu społecznego w sieciach, który tak jak w poprzednim cyklu modernizacyjnym niszczy jedne instytucje społeczeństwa nowoczesnego, transformuje inne i powołuje do życia nowe. Na przykład w rozrywce filmiki o YouTube zabijają telewizyjne sitcomy. Internet transformuje po kolei instytucje i organizacje, rodzinę, szkołę, uniwersytet, zakład wytwórczy, kościoły, państwo, samorządy. Zaczęło się to już oczywiście w pierwszej fazie upowszechnienia internetu, ale dziś nabiera nowych jakości. Jeśli 6-7-latek buszuje już w sieci, to inaczej przebiega jego socjalizacja w rodzinie czy klasach początkowych. Czy funkcji pierwotnej socjalizacji nie przejmuje internet? Jaki elementarz potrzebny jest takiemu dziecku? Przybywa instytucji i organizacji urodzonych w sieci web native, które odgrywają coraz większą rolę jako innowacje społeczne. Na początku byli to wielcy gracze Search Industry, Yahoo, MSN i dziesiątki mniejszych. Dziś palmę pierwszeństwa dzierży Google. Wielcy nadal istnieją i mają się dobrze. Przykłady bytów web native można mnożyć. Na przykład blogi, które stały się instytucjami samymi w sobie, nowymi mediami w całym tego słowa znaczeniu. Nie ma dziedziny, w której nie można by znaleźć instytucji działających wyłącznie w sieci. Na myśl przychodzi oczywiście Wikipedia. Jej twórcy, Jamesowi Wallace'owi, przyświecała idea stworzenia wolnej, dostępnej wszystkim platformy wiedzy. Przykładem wykorzystania mechanizmu Wiki w edukacji tradycyjnej i jednocześnie rozwoju idei tworzenia treści przez użytkowników jest projekt Wikiversity. Skupia on internautów przy tworzeniu i wykorzystywaniu wolnych zasobów edukacyjnych. Jego podstawowym celem jest wspomaganie uczenia się poprzez działanie oraz współpracę przy budowaniu zasobów edukacyjnych. Jest to główna różnica w porównaniu z encyklopedią Wikipedia, w której to ostateczny artykuł, strona tematyczna, jest najistotniejszy. Wikiversity to przede wszystkim zabawa oparta na tworzeniu odpowiedniego środowiska edukacyjnego. Droga jest jeszcze długa, ale tendencja wydaje się nieuchronna. Powstawanie instytucji web native zwraca na to uwagę Z. Bauman. Jego zdaniem głównym problemem wyłaniającego się świata jest to, że w cyberprzestrzeni, w której dzieją się wszystkie doniosłe sprawy współczesności, nie ma czegoś takiego jak globalne i uniwersalne sądownictwo, zasady prawne, zasady sprawiedliwości. Przede wszystkim zaś nie ma instytucji zdolnych nadać temu prawu i sprawiedliwości moc obowiązującą. Konwencja międzynarodowa, której przestrzeganie zależy od tego, czy dane państwo zechce ją podpisać, nie jest uniwersalnym prawem, a to znaczy, że nie jest prawem w ogóle. Otóż, kiedy wyłania się przestrzeń niezagospodarowana przez żadne instytucje kontroli demokratycznej, etycznej, prawnej, a taka jest cyberprzestrzeń, w jakiej gospodarują dziś tylko obojętne na prawo międzynarodowe i opinię światową siły, normą staje się nagminne uciekanie się do zwiadu bojem. Wydaje się bitwę nie po to, by zawojować teren, lecz by zbadać, jak daleko przeciwnika można wyprzeć, do jakiego kompromisu zmusić, od jakich roszczeń odwieść. To się teraz dzieje na całym świecie. Sieciowa architektura uczestnictwa skłania do myślenia o nowej ekonomii politycznej. Toczą się spory o to, czy w epoce cyfrowej będziemy mieć do czynienia z nową ekonomią polityczną, polegającą na społecznym tworzeniu dóbr w sferze publicznej. Zwolennicy poglądu o nowej ekonomii politycznej mają o tyle rację, że to, co się kreuje poza rynkiem i korporacjami w sferze obywatelskiej samoorganizacji i twórczości, z mniejszym lub większym wsparciem państwa, stanowi główny nurt zasobów infrastrukturalnych i niematerialnych. Wiedza, edukacja, instytucje, więzi społeczne, wsparcie i in. Bez tych zasobów nie byłoby społeczeństwa, w tym także społeczeństwa jako podmiotu gospodarującego. W ten sposób konsoliduje się sfera publiczna i odradza się kultura daru gift giving, którą komercjalizacja znacznie zubożyła. Technologie kooperacji mogą wszystko przekształcić w przestrzeń sieciowania. Dar łączenia ludzi giftowcom Netting People staje się jednym z najważniejszych psychologicznych predestynatów aktywnego i twórczego życia. Co by było, gdyby Tim Berners-Lee nie oddał za darmo wymyślonej przez siebie pajęczyny? Strategie corporate driven, narzucające gotową wersję produktu, są nieopłacalne. Mając do dyspozycji hipermedium, użytkownicy mogą sobie tworzyć własne strategie user-centered. Każdy posiadacz może potencjalnie tworzyć dla siebie wersję beta, to rodzi chaos, ale też tworzy bogactwo nowych użyć. Sposób użycia IT jest kompromisem między strategiami narzucanymi przez korporacje a praktykami użytkowników, którzy kreują dla siebie własne, przyjazne środowisko adaptacyjne, przestrzeń, której lokują tworzone przez siebie zasoby informacji, wiedzy i kultury oraz czerpią z zasobów tworzonych przez innych interaktorów. S. 157431 Kultura w wersji beta. Tę niestabilną kulturę amerykański socjolog S. Bertman nazywa hiperkulturą, władzą, teraz power of now, długofalowość, stacjonarność, trwanie, pamięć, wgląd w szerszy kontekst, ustępują miejsca szybkiej cyrkulacji, symplifikacji tekstu, kiczowi, tandecie, niedbałości, krótkotrwałości, natychmiastowości, sensacji, impulsom, transparencji, nomadyczności, skróceniu momentu napięcia uwagi, coraz krótsze przekazy, pojedynczy obraz rzadko trwa na wizji dłużej niż kilka sekund, pewne elementy wypadają, kultura eksploduje teraźniejszością, uzależnienie od szybkości zmienia percepcję wartości. W hiperkulturze chodzi o to, aby jak najszybciej stworzyć i sprzedać nowość na skalę globalną. Produkuje się dużo i szybko, ponieważ to ma być instant, więc nie jest przeznaczone do dłuższej eksploatacji. Chodzi o to, żeby na krótko mieć nową wersję czegoś, dopóki nie będzie następnej, co będzie pachnieć świeżością. Cool, jazzy, edg, zajefajnie. Zarazem jednak odwoływanie się do aktywności tłumu sieciowego w nadziei na modyfikowanie, poprawianie, aktualizowanie produktów, zwłaszcza software, znak zapytania owych przez użytkowników. Chroni je przed starzeniem moralnym, dzięki temu, że nie są one zamrożone w jednym finalnym kształcie, lecz stale odnawiane. Chroni także przed opóźnieniem kulturowym, które pojawia się wtedy, gdy użytkownicy nowych technologii nie mogą ich dopasowywać do swoich potrzeb, lecz sami muszą się do nich adaptować, co zwykle wymaga czasu, a poza tym wszystkim, wersja beta zachęca do innowacyjności. Produkty fabryczne miały mieć postać finalną, ale wymogi kapitalistycznej konkurencji wymagały, aby je zmieniać i doskonalić. Nie w intencjach twórców, ale w swej istocie były to jednak pod wieloma względami wersje beta. Tyle, że decydujący głos w ich kształtowaniu miał producent. To on uznał, że samochód nie musi być bryczką bez konia i można przykleić nadwozie, dzięki czemu jego ewolucja doprowadziła do dzisiejszego kształtu. Podobnie aparat Marconiego nie byłby radiem, a telegrafem bez drutu, gdyby nie uznano, że można zeń zrobić narzędzie emisji rozsiewczej. Z czasem, wraz z postępami marketingu, wysyłaniu, odbieraniu i przetwarzaniu sygnałów od nabywców, mieli oni coraz bardziej liczący się głos, ale dopiero komunikacja online podniosła marketing produktów w wersji beta, przede wszystkim cyfrowych, do rangi zasady biznesowej. Zarazem mamy tu do czynienia ze społecznym tworzeniem technologii.